najmocniejsze gwiazdy, najszczersze rozmowy. Próba mikrofonu. Rozmawiała Karina Nicińska.
Karina Nicińska, zapraszam na dzisiejszą próbę mikrofonu w RMF Max, a ze mną w studiu artysta z Milanówka. Dzień dobry, młody łajciorze.
Witam serdecznie.
Dawno chyba cię nikt tak nie witał, co? Jako artystę z Milanówka.
Nie. Nigdy chyba wręcz.
Nigdy?
Mam wrażenie, że nigdy nikt tak nie powiedział. Nie?
Wow. No. Fajnie być tą pierwszą. No. Chociaż tych pierwszych razów też już masz trochę za sobą.
Tak.
Tak, na razie jestem taki grzeczny, ułożony. Co byś powiedział sobie Sebastianowi, który wydaje swojego pierwszego singla w życiu, mając 20 kilka lat?
Żeby robił to po prostu, nie? Żeby nawet przez sekundę nie zwątpił. O, tak bym powiedział.
Żeby się nie zawahał?
Żeby się nie zawahał, żeby nie zwątpił, żeby po prostu robił, nie? Chyba najważniejsza rada.
A zawahałeś się wtedy?
Nie będę głupot, że było inaczej. No wiesz, każdy, mimo, nawet jak jesteś pewien swoich umiejętności, to zawsze gdzieś ta iskierka, taka ten ziarenko niepewności się gdzieś tam pojawia. A dużo na przykład mam wrażenie ludzi, którzy mają, jakby są utalentowani, nie? I jakby mają co pokazać, często ich właśnie wstrzymuje to, nie? Dlatego ja zawsze, jak ktoś mnie pyta na przykład o radę taką typowo, co zrobić, żeby osiągnąć i żeby być, tak mówię, no rób po prostu, nie? No działaj, nie bój się, nie? W najgorszym wypadku to 12-letni Kamilek napisze, że no ale no, czy to ma znaczenie?
Czasami...
Tym, co można zyskać, to ma znaczenie, nie?
No tak, pewne rzeczy czasami po prostu wyjdą, a czasami nie. Jest to wpisane absolutnie w koszta. A jak przychodziło do zrobienia czegoś pierwszego na swoim, o ile tak mogę powiedzieć, witając już oficjalnie też reprezentanta California Records w studiu RMF Max.
Mocno, nie?
No, mocne to jest.
Czaisz, że w ogóle nie ma takiej wytwórni nigdzie?
Wiem.
Mnie to zszokowało, szczerze. Jak ja to wymyśliłem, ja sobie myślę... Ale nie ma w Stanach takiej wytwórni?
Niesamowite, nie?
No, jakieś szaleństwo, nie? Szczerze ci powiem, szaleństwo, nie? No ale jest już.
W ogóle ta Kalifornia jest ciekawym przypadkiem, który się przewija u ciebie. No to już w ogóle jest przyklejona do ciebie.
Jest.
Jak myślę White 2115, to no. Od razu mam w głowie Kalifornię i od tego też chyba się zaczyna, tak mi się wydaje. W sensie, pamiętam twoje release party przy okazji płyty, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, bo dlatego się spotykamy dzisiaj w próbie mikrofonu, z powodu Rockstara, którego już mamy oficjalnie. I też pierwsza rzecz, która została puszczona z głośników, to właśnie Kalifornia.
Tak, od razu po przemowie, nie? No tak, no. No wiesz, jest to na pewno kultowa moja już rzecz, nie? Ale też po drugie, no, rzecz, dzięki której zawdzięczam tak naprawdę, no wszystko, nie? Ona była tym pierwszym tym pstryknięciem w te domino, co poszło dalej, nie? Więc uważam, że po prostu tradycją po prostu to musi być, że ona jest zagrana, nie? Jako pierwsza, nie? Bo od niej się wszystko zaczęło, więc jej miejsce po prostu w serduszku jest bardzo wyjątkowe i musiała być po prostu, nie?
Nie chciałabym przekręcić, ale pamiętam jakiś taki post chyba w twoich social mediach, że dobiliście do absolutnie jakieś liczby, która chyba nigdy w Polsce jeszcze przez nikogo nie została zrobiona. Ty pamiętasz, jaka to była liczba?
No, na Spotify na przykład było 100 milionów pierwsze, nie?
Wow.
To była pierwsza piosenka polskiego artysty, która na serwisie streamingowym Spotify osiągnęła 100 milionów wyświetleń. Tak. Druga była Kiskam chyba Maty. No, Kalifornia w ogóle też ma rekord jakiś tam, teraz nie powiem ci ile dokładnie, ale ona była 60 albo 67 tygodni z rzędu na top 50 Spotify, nie?
Wow.
To też jest jakieś szalone, nie? No, także to są jej takie, nazwijmy to sukcesy, nie? Triumfy.
A jak powstawała, jakbyśmy mieli tak zdradzić trochę kulis już tego wielkiego sukcesu?
Siedziałem sobie w domu, prawdopodobnie jeszcze wtedy mieszkałem z mamą jeszcze, nie? Bo to by miałem, nie, już chyba nie, już nie, nie. Ale mieszkałem w tym samym mieszkaniu, w którym jakby razem mieszkaliśmy, bo moja mama się potem wyprowadziła do domu. Sobie kupiła takie siedlisko tam, wiesz, w lesie.
No fajnie, klimatycznie. No,
tak, tak, moja mama tak. No i zostałem w tym mieszkaniu, które jakby kiedyś mieszkałem z mamą i tatą. Siedziałem, miałem potem sypialnia, to była moja, ale wtedy to był taki mój pokój jeszcze od wszystkiego. Siedziałem tam i sobie po prostu puściłem ten beat, nie? I sobie, ja jarałem szlugi w domu, nie, ogólnie. Jarałem szlugi w domu, pewnie mocno, bo to dla mojej narzeczonej Paulinki, no ale no tak było. Jarałem se i przysięgam ci, nie, że to po prostu poszło tak, nie? W ogóle nie miałem żadnych oczekiwań wobec tego, nie miałem niczego, nie? Po prostu sobie, to było w sumie jak każdy inny dzień, jak sobie robiłem muzę, nie? Zasiadłem do kompa, puściłem sobie bicik, coś tam zacząłem sobie melodyzować, coś tam sobie wymyślać teksty i pamiętam, że pierwsze, co w ogóle wymyśliłem, to właśnie było to, nie weź tą pracę, odstaw zapalmy papieroska, ale to była jakby dosłownie pierwsza rzecz, którą wymyśliłem. Na początku chciałem to jako zwrotkę, nie? Ale sobie potem pomyślałem, ty w sumie to fajnie się będzie jako refren, nie? No i to tyle, nie? Cała referencja Kalifornii, nie? I, a jedna rzecz, co mogę jeszcze powiedzieć, to na początku nagrałem refren i zwrotkę pierwszą i pamiętam, że z 2 tygodnie z ziomalem mieliśmy to non-stop u niego, jak siedzieliśmy i zagraliśmy w gierki i tak dalej, nie? I mówię, chyba to dobra piosenka jest, nie? Chyba mocna jest, nie? I wtedy pomyślałem, dobra, dokończę ją. Dokończę, nie? I nagrałem drugą zwrotkę i to outro, nie? No i...
No i poszło.
A resztą się z historią, słuchaj, co mam ci powiedzieć.
Pamiętam, jak BDO skomentował właśnie ten wpis, kiedy osiągnęliście te 100 milionów odtworzeń jako pierwsi artyści w Polsce na streamingach, że on dalej nie może w to uwierzyć, że pamięta ten moment, kiedy nagrywaliście swoje demówki przez Skype'a, naprawdę przez Skype'a, to się działo? I teraz dotarliście do takiego momentu w życiu, kiedy to, no trochę mówiąc szczerze, to wy rozdajecie karty.
Dziękuję. No tak jest, nie? Trochę. Na zasadzie trochę i trochę nie, no wiadomo, nie? Rynek jest jakby duży, jest dużo innych wielkich artystów, którzy jakby też mają swoje jakby zasoby, którymi mogą działać, nie? Ale no rzeczywiście, no jest to piękny kontrast między tym, co właśnie jak wspominasz, że Skype, siedzenie do 4 rano, wysyłanie do jakiejś wytwórni hip-hopowych demówek.
To było marzenie wtedy, prawda?
No tak, to było coś takiego, że no jak nie to, no to wie co, nie? Po prostu. To było coś takiego, że jakby postawiliśmy w sumie wszystko trochę na tą jedną kartę. Na szczęście tą kartą się okazał jakiś joker, as, więc wyszło fajnie. No ale tak jak teraz to powiedziałeś, to rzeczywiście to jest duże, nie? Duże, nie?
Łecior, a faktycznie gdyby się okazało, że nie wiem, no że nie wyszło, no czasami w życiu się tak zdarza, ty miałeś jakiś plan B?
Nie. Nie, szczerze ci powiem, że jakby nie wyszło, to bym dalej próbował po prostu, nie? No. Nie miałem żadnego planu B.
Nie myślałeś o tym, nie wiem, zostanę księgowym albo prawnikiem.
Albo księdzem. Albo... Nie, wiesz co, nie myślałem o tym.
Myślę, że prawiłbyś całkiem niezłe kazania.
Głupotem.
Gadane to ty masz. Chociaż jak rozmawiam sobie o tych sukcesach, to gdybym miała dać podtytuł tej płycie, to chyba brzmiałby uważaj o czym marzysz, bo możesz to dostać. Zgodziłbyś się z tym?
No, w wielu procentach bym się zgodził, no. Że rzeczywiście, no, to zahaczam o te tematy tutaj dosłownie na tej płycie, nie?
Tak samo jak płacze się w Louis Vuitton, tak samo płacze się w zwykłym podkoszulku z Lumpeksu chociażby.
No jo.
Który teraz jest retro.
Teraz jest tak, vintage. Teraz fajne. To też nie jest tak, żeby jakby nie marzyć o niczym i jakby... Znaczy, ma nie marzyć. Żeby jakby te swoje marzenia jakby jakoś cenzurować i jakby obcinać im skrzydła. Bardziej chodzi po prostu o to mi, że czasami to, co my chcemy, nie do końca jest tym, co chcemy, nie? Ja po prostu, ja jako dzieciak pamiętam, oglądałem klipy 50 Centa i marzyłem sobie, żeby, wiesz, żeby móc sobie kupić na przykład, no bo ja też się wywodzę z takiej trochę, no, takiej biedniejszej rodziny, nie? I marzyłem o tym, żebym, wiesz, tak jak ten 50 Cent na tym klipie Window Shopper, że on chodził sobie, kupował wszystko i cała historia, że był Window Shopperem, czyli takim, co kupuje, wiesz, przez szybę, że ogląda tylko, nie? I jakby bardzo się z tym utożsamiłem, że coś takiego można osiągnąć i to była też taka część, którą chciałem jakby w swoim życiu zmienić, nie? No, że chciałem coś takiego mieć, nie? No, ale to szczęścia nie daje, nie? Jakby, wiesz... drogimi ubraniami, czy pokaźnym życiem, czy pięknymi zdjęciami na Instagramie.
Imprezami
i tak dalej. Nie ukryjesz jakby to powiedzieć, żeby nie było to za ten, że mam jedno porównanie. No,
no to ale dawaj.
Nie powiem, bo pomyślą, że jestem jakiś ogólnie jak coś jest brzydkie i ubierzesz to ładnie, to dalej to nie jest ładne, to dalej jest brzydkie, nie? I niektóre... rzeczy, które tam siedzą we mnie w środku, emocje, z którymi sobie do dzisiaj nie poradziłem, czy przeżycia jakieś tam, przeszłość i tak dalej, no to się odzywa często, nie? I jakby nieistotne jest to, jak ile ja tam jak będę próbował to zarzucić drogimi ciuchami właśnie, czy jak bardzo będzie mój silnik głośny w aucie, jakby to zawsze się przebija, nie? I to jest bardziej w tym sensie, nie? Bo marzyć, uważam, że zawsze warto marzyć, tylko marzenia nie do końca ci spełnienie ich, takich, co się tam wykreował w głowie marzeń, nie zawsze one ci dadzą to, co w 100% ty chcesz, bo sam do końca nie wiesz, co ty potrzebujesz. Często lepiej sobie najpierw poradzić, jakby w jakiś sposób z tym, co ci kiedyś dotknęło i wtedy może by to lepiej jeszcze smakowało, nie? Właśnie spełnianie marzeń.
Rockstar, ciekawy tytuł, bardzo pasujący do tego wszystkiego spójnego, co dostajemy już w komplecie, chociażby z samą okładką. Pamiętam, kiedy pierwszy raz zobaczyłam ten print, to pomyślałam sobie, no, ładne nawiązanie do Nevermind Nirvany.
Też,
i ta punkrockowa dusza gdzieś twoja zaczyna się odzywać, co uważam, że wychodzi tylko dobrze, w szczególności na tych utworach i fajnie, że żywe instrumenty pojawiają się w produkcji. Ja bym nie chciała zobaczyć absolutnie White'a, który dołącza do klubu 27 albo 28.
Już 29 w tym roku.
No to już bardzo dobrze w takim razie, ale tak, myślę, że jakieś takie elementy wspólne, które możemy jeszcze tu dostać faktycznie z rockstarami, to pewnie presja, która rośnie z każdym kolejnym sukcesem, który pojawia się w życiu artysty. Ty mówiłeś wprost, że nie chciałbyś zrobić czegoś złego w hip-hopie ani w rapie, albo że nie czujesz się na siłach, że wszystko ci nie pasuje, że wszystko, co robisz, jest złe. Nastąpił jakiś taki switch w twojej głowie, kiedy poczułeś, że to się trochę odblokowało, że napisałeś piosenkę i jesteś z niej zadowolony?
Tak. Jakby ja ci powiem szczerze, że z mojej muzyki to jest chyba jedyna rzecz, którą w życiu mam, taką, gdzie jak ją zrobię, nie? To ja wiem, że to jest to, nie? To jest taka rzecz, że zawsze miałem to samo poczucie, jak robiłem te piosenki, że można mi powiedzieć, że się chuj ubieram, można mi powiedzieć, że coś tam, nie wiem, dużo rzeczy, nie? Że mam chuj gust do czegoś tam. No naprawdę może mi zarzucić wiele rzeczy, no ale uważam, że jeżeli chodzi o moją muzykalność i jakby poczucie stylu w tej muzyce, nie? Tego jakby umiejętności dobierania tego wszystkiego, łączenia ze sobą, no to no nie mam sobie równych, nie?
Umiem w to.
Umiem w to po prostu, nie? Ja też tego nawet nigdy nie mówiłem w sumie, ale ja na przykład wiele piosenek sam realizuję, na zasadzie sam się siedzę, nagrywam sobie, sam je podmiksowywuję, czyli tam bardziej zajmuję się produkcją wokali na takiej zasadzie, że wymyślam sobie efekty, różne przejścia. Ja też dużo siedzę... Ostatnio też bity jakieś tam robię, to dużo sobie samemu aranżuję. Wiele na przykład piosenek na tej płycie zrobiłem tak, że był to po prostu lub gitarowy jakiś, który ja sobie znalazłem, sobie go lekko tam pozmieniałem, nagrałem na nim piosenkę i dopiero potem, jak już piosenka była gotowa, z producentem siadałem i jakby całość aranżowaliśmy i robiliśmy piosenkę z tego, nie? Z takiej, z tak zwanej piosenki instrumentalnej, że sama gitarka bez perkusyjnej, robiliśmy całość, nie? Samą kompozycję. Więc to ja jestem mocno w takie rzeczy, nie? Po prostu lubię cały proces tworzenia tej muzy, nie? Od znalezienia tego, tej jednej rzeczy, która mnie zmotywuje do tego, żeby robić, przez właśnie pisanie, przez wymyślanie melodii, przez nagrywanie tego, przez jakby właśnie wymyślanie jakichś zabiegów, które tam się wydarzą, nie? Aż potem po produkcję, po aranż tej produkcji, a potem aż po finalny mix, przy którym co prawda ja już nie siedzę, bo no nie umiem, ale...
Jeszcze.
Jeszcze, albo mam nadzieję, że nigdy nie będę umiał, bo mać, za dużo się z tym jest, myślę.
To prawda.
Wolę to oddać ludziom, którzy już na tym zjedli zęby, nie? I wiedzą, co jest pięć, bo też nie można być we wszystkim najlepszy, nie? To też trzeba pamiętać. Trzeba znać swoje mocne strony i je pielęgnować, a nie na siłę być człowiekiem renesansu i Da Vinci'im.
A ty jesteś takim człowiekiem, który ma mocno wpojone w sobie poczucie kontroli? Czy jak już oddajesz właśnie komuś innemu do popracowania nad własnym numerem, to jednak jesteś ciekawy, co ta osoba tam usłyszy?
Jestem ciekawy na zasadzie. Tak, ja powiem ci szczerze, że tak. Jakby
Dziękuję.
Dziękuję. To był White 215. Powiem ci, że ja jestem taki, że lubię usłyszeć, co ktoś inny ma w głowie, nie? Na zasadzie przy muzyce, przy tworzeniu muzyki, więc często, jak na przykład robiłem projekty, czy z 215, jak tą płytę robiliśmy, czy jakieś różne wspólne piosenki z innymi artystami, jak siedzieliśmy w studio, ja pozwalałem im obrać kontrolę nawet bardziej, żeby zobaczyć, do czego to dojdzie, nie? Mhm. Bo ja wiem, na co mnie stać, ja wiem, co ja bym, jak ja bym coś tam zrobił, nie? Ale rozwój polega na tym, że no jednak obserwujesz, nie? I chciałem poobserwować sobie, nie? A rzeczy, które... No, tak, na tym skończmy, tak. Lubię
no dobrze,
no.
Dobrze, lubisz poobserwować. Rozumiem, że to jeszcze nie jest wszystko, na co cię stać.
Nie, znaczy, nie, no nie.
Jestem zszokowana, ponieważ gdzieś mi śmignęło takie nagranie, gdzie ty prezentujesz swoje demówki i pytanie, czy ty jesteś właśnie osobą, która tylko znajduje sobie jakiś sample gitarowy i podkłada pod to wokal, czy też sam próbujesz swoich sił już na instrumencie?
No umiem grać trochę na klawiszach, na zasadzie, bo nie powiem na pianinie czy fortepianie, no bo nie potrafię, ale coś tam na klawiszach, rozumiem czym są tonacje, rozumiem
harmonie.
Czym są harmonie, interwały między dźwiękami, więc to jakby rozumiem, umiem kilka akordów, więc coś tam pogrywam. Na gitarze, bardzo było to moim marzeniem od dziecka, żeby na gitarze się nauczyć grać, ale jakoś chyba do tego brakuje mi...
Cierpliwości.
Cierpliwości i takiego naprawdę postawienia się do pionu, nie?
Czas pokaże. Dużo love songów mamy na Rockstarze.
No jest.
Pojawiła się już w tej rozmowie, wywołana przez ciebie, twoja Paulina.
Moja Paulinka.
Gdyby nie Paulina, gdzie byś był? Co byś robił? Jak myślisz? O, tak szczerze.
Szczerze? Pewnie bym wiesz, co jest pięknym zobrazowaniem według mnie, gdyby nie Paula? Jest taki teledysk Ozziego Osborna. Zaraz ci powiem, jak się dokładnie ta piosenka nazywa. Under the Graveyard, ona się chyba nazywa dokładnie, ona jest tam z jego przedostatniej albo ostatniej płyty, czyli chcę ci powiedzieć dokładny tytuł.
Dobra.
Tylko, nie? I Under the Graveyard, Ozzy, czy to? Tak, dokładnie, czyli piosenka Ozzy Osbourne Under the Graveyard, to najbardziej, po prostu ten teledysk idealnie uważam pokazuje. Prawdopodobnie bym leżał w stanie w jakimś hotelu, motelu żył, tak jakbym już nie żył. No, więc myślę, że tak, nie?
Tak samo jak często Ozzy mówił o Sharon, o swojej żonie. To też no, bardzo ciekawe.
Myślę, że tak, no. Że można to jakąś analogię znaleźć. Szczególnie, że swego czasu, jak dawno, dawno temu, jakieś 15 lat temu, to dużo słuchałem Ozziego i Black Sabbath, nie? Więc myślę, że może podświadomie się też zainspirowałem.
Kto ma być moją partnerką na przyszłość? Ułożona babka po prostu.
Która wyciągnie mnie z największą nie?
A jak moment zaręczyn, powiedz? To jest coś takiego, nie wiem, co wy planowaliście, bo różnie teraz jest.
Nie, ja ci powiem, ja tak pomyślałem. O chyba zaręczę się, nie? Trzeba się zaręczyć.
Ale co, wstałeś i to się po prostu pojawiło?
Tak, trochę tak, no. Wiadomo, że Paula tam zawsze sugerowała, nie? Że zaręczyny, ślub, wiadomo, nie? Ale któregoś dnia sobie myślę, nie, no trzeba to zrobić, nie? Tak sobie pomyślałem, że taka miałem, nie wiem, napływ gigantycznej miłości, nie? I sobie mówię, dobra, trzeba to zrobić, nie? No i tak się zaręczyłem, ale ślubu dalej nie wziąłem. Ale, no wiesz, zaręczyny są, nie? Już nawet drugi pierścionek jej kupiłem zaręczynowy, bo tak długo to było temu, że głupio mi było i kupiłem jej drugi, nie?
Ochajtaj się po prostu
no
w końcu.
No. Teraz mam czas, więc ogólnie na Wigilię w 24 roku to właśnie powiedziałem, że w tym roku dwie rzeczy. Ślub, w końcu wujo zrobi ślub i druga rzecz, no to no, trzeba zrobić sobie potomka, no po prostu. No,
a, bo, tak? Ty już myślisz tak do przodu?
Małego łajciora, no a co, nie? Fajno.
Fajnie, no to super. Słuchaj, ale wiesz o tym, że to jest bardzo duża odpowiedzialność,
no wiem,
nie?
Wiem, ale na szczęście Paula jest odpowiedzialna.
Ty też jej będziesz tam potrzebny.
Oczywiście, że będę, oczywiście. I będę na pewno pomagał.
A nie, że tato się zamknie w studio i zniknie.
W studio. Przepraszam, tutaj, słuchaj, i do mamy, tato musi tutaj popracować. Nie, no nie. Myślę, że ciekawe, no nie jestem się jeszcze w stanie jakby tak wyobrazić, no chyba nikt nie jest w stanie się wyobrazić w roli rodzica, dopóki się nim nie staje, nie? Bo tak to sobie można myśleć, nie?
Tak, jak nie da się na to przygotować.
Dokładnie, nie? Ale, no już wiesz, no jak dom budowałem, no to już pokój dla dziecka, a nawet dwa. Tylko jak aktualnie jeden jest pokojem dla dziecka, a drugi jest kinem. No bo pomyślałem sobie, dobra, jeszcze chwilę, to chociaż kino pobędę miał w domu, nie? Ale tak to dla drugiego już brzdąca, czy dla pierwszego brzdąca już jest gotowy pokój, nie? No zobaczymy. Kurczę, no.
Trochę odpowiedziałeś na to pytanie, ale jesteś łatwym partnerem do życia?
Oj, gdzie? Nie.
A zawodowo?
Co znaczy?
Zawodowo w pracy, czy nad muzą.
Tu prędzej myślę, no. A tak to do życia, to ja jestem prawdopodobnie jakiś, jestem z najgorszych. No nie wiem. No nie, no na pewno są gorsi, no ale wiesz, ja nic nie planuję na przykład, nie? Paule to nie? Ja nic nie planuję, ja wszystko chcę spontanicznie. Ja Ja nie umiem. No to jak na przykład dla mnie zaplanowanie tak przyjazdu tutaj, to się wiąże z tym, że ja wstaję i siedzę i czekam do tej godziny. Nie umiem zająć się. Przez to ja niczego nie planuję, bo nie umiałbym korzystać z życia po prostu wtedy. Więc, ale zawodowo myślę, że bardziej, no. Bo tak jak ci już powiedziałem wcześniej, ja też jestem otwarty na pomysły innych ludzi i lubię patrzeć, co ktoś ma do zaoferowania. Lubię zderzać też idee, lubię dyskutować o tym, lubię pracować po prostu z innymi ludźmi, się uczyć od nich. Więc tutaj jest o wiele prościej niż w życiu. No w życiu myślę, że nie.
Czego nauczyłeś się przez fity, które pojawiają się na Rockstarze? No bo część ludzi to jest, no, twoja banda po prostu.
No tak, oczywiście. No wziąłem swoich, bo ja trochę potraktowałem tą płytę jako mój drugi debiut, nie?
Ale potrafisz się czegoś nauczyć jeszcze od nich po tylu latach współprac, tak, i różnych fitów, które, tak, się pojawiają?
Tak.
No to dawaj.
Dużo rzeczy, nie? Szczególnie powiem ci, że dla mnie zawsze takim jakby dobrym nauczycielem do obserwacji był właśnie BDS, nie? Jak on pracuje, jak to jego cały ten proces od, no po prostu od początku do końca wygląda, nie? Bo wcześniej się nie spotkałem, żeby ktoś w ten sposób pracował, nie?
Ale to jak? On ma jakąś taką typową higienę pracy, która ci imponuje, czy
nie?
Jak?
Nie, to jest takie coś, że widzę, jak on nagle locked in się robi. Na zasadzie on tak w pewnym momencie nagle się wyłącza jakby, nie? I to wszystko się dzieje, on chodzi po tym studio, coś tam nawijanie i dosłownie wymyśla w sekundę bardzo dużo, nie? I on to zaraz zmienia, coś tam i jakby ja tak na przykład nie działam, nie? Ja bardziej działam spontanicznie, a widać, że tam ten proces jest jakby głębszy, jest jakby bardziej złożony, nie? Że to nie jest tak, że to, co pierwsze się pojawi, to, co się pierwsze pojawi, trzeba to jeszcze to trzeba zrobić, żeby to było takie wielkie, no po prostu
żeby
wielkie.
Żeby nabrało brzmienia.
No nabrzmiało, nabrało tego czegoś po prostu, tego właśnie, tego jego prywatnego sosu, tak jakby to powiedzieć, nie? Mm-hmm. To fajne. Też Mata jest bardzo inspirujący podczas pracy, bo ta łatwość, jak mu przychodzi na przykład jakby wymyślanie melodii, catchy refrenów, jakby opisywanie też sytuacji w taki fajny sposób, nie? Bo Borys to bardzo poważnie opowiada o wielu rzeczach, a Mata to właśnie ma ten taki to, co ja najbardziej w sumie w pisaniu lubię, czyli jak mówisz o poważnych rzeczach w niepoważny sposób, nie? Zderzanie takiej ciężkiego klimatu z sposobem podania tego w taki goofy wręcz sposób, nie? Taki głupkowaty, taki dziecinny.
Lekki
taki,
po prostu.
No lekki, ale taki, tak jak wiesz, jakbyś na przykład powiedzmy o wielkiej stracie dla siebie śpiewał pod taką melodykę, taką dziecięcą, jakąś z jakiejś, wiesz, takie co dzieci sobie śpiewają, nie? W przedszkolu. To jest coś takiego, nie? Tak samo Quebo na Fide swoją drogą przy niektórych swoich piosenkach właśnie też ten zabieg miał często, nie? Na przykład w Powszechny i Śmiertelny miał.
Ale ty też masz to w sobie, że ty masz jakąś taką łatwość do właśnie melodii, które znamy. Zastanawiam się, z czego to wynika, bo część tych melodii jest jakaś ilość skończonych melodii, którymi operujemy, również na płytach i to wszelakich, od różnych gatunków, które bierzesz. I faktycznie trochę takich melodii też znajdziemy na tej płycie, ale one są melodiami, które jak już wejdą raz do ucha, to już nie chcą wyjść przez cały dzień. Ja tak na przykład mam ze 100 tysięcy razy.
No, mocno jest, nie?
Tak.
No, też mi się podoba. No,
zanim przyszedłeś i rozstawialiśmy sprzęt, to wszyscy w trójkę tutaj z moimi panami realizatorami nuciliśmy to pod nosem. Nie mogliśmy się po prostu powstrzymać od tego.
Bardzo mi miło, dziękuję. Fajnie, że tak
nie
wygląda.
Nie wiem, bo to są takie earmorsy, to wiesz.
No tak, czy ten. Ale nie, no ja ci powiem, że to chyba jest kwestia tego, że dorastałem na fajnej muzie, nie? Bo ja na przykład z samego rapu dużo słuchałem, oczywiście, nie? Co prawda zawsze bardziej tego amerykańskiego niż tego polskiego, chociaż miałem okresy, gdzie bardziej polski, nie? Ale ja bardzo dużo słuchałem takiej muzyki typu na przykład Blink, typu, wiesz, Green Day, typu
no słuchajcie, Offspring właśnie.
Tak, Sum, nie? No ogólnie ten Papa Roach, no jakby słuchałem...
Last Resort od razu
dokładnie,
w
głowie gra. Dokładnie, no. I jakby dużo tego słuchałem, też słuchałem Limp Bizkit, słuchałem trochę Linkin Parku, a miałem okres, gdzie przez kilka lat dosłownie non-stop napierdalałem AC/DC, Guns N' Roses, właśnie Black Sabbath, w ogóle bardzo, ale to bardzo, w ogóle ja uważam, że ja nie wiem, dlaczego tak ludzie mówią, nie, ale na przykład dla mnie Nickelback to jest jakiś rozpierdol, szczerze, nie? Jak się ich posłucha, to naprawdę jest jakiś p***dol, nie? To ja, a oni uchodzą za jakiś, wiesz, no wiemy za co chodzi. Zresztą chyba Tako z Kuebą nawinęli, że Kuba i Fifi oni to Nickelback, a Kuba i Fifi to Metallica, coś takiego, nie? Ja teraz kontrowersyjnie powiem, ja uważam, że Nickelback ciekawszy niż Metallica.
O, no to grubo. W mojej opinii, to grubo.
No ale jakby wracając do tego, o co pytasz. Jakby, wiesz, ja bardzo duży wachlarz mam muzyki, której słuchałem, bo w tym wszystkim się znajdzie. Ich troje, Baim. Wiadomo, polskie zespoły, Lady Punk, Perfect, mój tata też uwielbiał, Budka Suflera. Jakby wiesz, jestem mieszanką wielu rzeczy, wiele składowych wchodzi w to, jak ja dzisiaj brzmię, nie? I też swoją drogą, ja mam okresy, nawet jak wydaję muzykę, to nie mam tak, że ja, znaczy inaczej, ja mam takie okresy, że albo słucham przez jakiś okres jakiegoś tam gatunku, potem jakiegoś tam i tak dalej, nie? Ja mam tak, że dużo czerpię inspiracji i też w ogóle zajawy po prostu z tego, co aktualnie słucham na przykład, nie? Dla przykładu, jak nagrałem piosenkę Off-White, to dużo słuchałem tam takiego tego rage'owego brzmienia, co prawda to nie jest stricte rage, ale jakby tego brzmienia tych Ken Carsonów, tych właśnie Yeatów, tych ale w sumie też dużo słuchałem jeszcze tego, jak on się nazywa, Destroy Lonely i tak dalej. Takiej cięższej, elektronicznej muzyki, gdzie to wszystko jest przesterowane, to jest wszystko mocno przebodźcowane, to się tak aż to bolą uszy od tego, nie? Dużo tego słuchałem, nie? I po tym robiłem piosenki, sprawdzając się trochę w takich gatunkach, a po drugie też, no wiesz, no, siłą rzeczy, no jarałem się, no to i robię, no. I stąd jakby też ta, tak jak powiedziałeś, że tych melodyjek jest sporo, które tam zapadają w ucho i ogólnie takich, że że są też w jakiś tam sposób różnorodne, to i tak ja uważam, że one mają taki jeden wspólny zlepek zawsze. To jest takie, słychać, że to jest jednak moja melodia, a nie, że to jest taka oderwana od rzeczywistości jakby ode mnie, nie? Mimo, że śpiewam inaczej, jakby z innej, albo z innej w ogóle korzystam jakby oktawy mojego wokalu. Tak.
Teraz będę panem profesorem od muzyki poważnej.
Tutaj jeżeli chodzi o ten... Nie, ale to wiesz, to zawsze słychać, że to jestem ja, nie? I ja uważam to za plus, nie? Bo to jest tak jakby...
A ze spadającą gwiazdą to nie jest trochę tak, że ty spełniasz swoje jakieś takie właśnie marzenie dzieciństwa, żeby mieć swój zespół, mieć gitary.
Tak.
I ja z tego, co dobrze słyszałam, to marzenie zamierza się również zmaterializować na najbliższej trasie koncertowej, prawda?
Jest, tak. Na zasadzie...
A już wiem, kto gra w twoim zespole.
No wiem, że wiesz. Domyślam się, że wiesz. Słuchaj... Po tym, jak mi się spodobało po tym soundclashu, jak to wszystko wygląda, jak w ogóle sam feeling pracy, nawet nie sam efekt końcowy, który uważam, że jest do srany, po prostu sam feeling pracy z ludźmi z różnych w ogóle światów, nie? No bo przypominam, że na Red Bullu soundclash, zawsze to przypominam, bo to jest dla mnie pojebane, miałem jakby tą sekcję dentą z Eneya. Tak. Zespołu Enej, nie?
A cały aranżer robił Dry School, tak, którego między innymi możecie kojarzyć ze współpracy z Mrozem.
Tak, dokładnie.
Byłam bardzo ciekawa, bo myślę, że jest jakaś taka wspólna historia, która was łączy z Kacperczykami, nie tylko przy okazji Soundclashu, ale zastanawiałam się, czy dacie sobie nawzajem do skowerowania dwa najbardziej wasze intymne utwory, które macie, o podobnej tematyce, czyli o tematyce ojców. W ich przypadku to jest syn okiennika.
Tak.
W twoim przypadku to już jest drugi numer, który też znajdziemy o twoim tacie w nawiedzonym domie. Czy to jest właśnie jeden z tych takich numerów, że no nie, to musi być wyśpiewane tylko przeze mnie? Nie ruszamy tego?
Trochę tak. No bo nikt tego nie poczuje tak jak ja. No po prostu. Tak samo jak ja bym nie poczuł i nie zrozumiał w 100% tego, co oni czuli, pisząc tamtą piosenkę, mogłoby dojść do takiego... Myślę, że też mogłoby dojść do takiego, że przez wybór na przykład, że inny aranż i tak inaczej to ma wyglądać, mogłoby to wręcz nawet zniesmaczyć trochę, nie? Na przykład, no bo wiesz, tak jak ja zrobiłem ich wersję piosenki Nie chcecie tylko... No to teraz wyobraź sobie, jakbym w ten sam sposób podszedł do takiej piosenki.
Syna okiennika.
No by to było na pewno niesmaczne i nie na miejscu. Pewnie bym tak nie zrobił, ale są rzeczy, które po prostu, no wiesz...
Jest to taki numer, który, nie wiem, wykonujesz na żywo, albo zamierzasz wykonać?
Kurczę, nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym, wiesz? Nie wiem. No ogólnie ta piosenka Nawiedzony dom, myślę, że ona by była po prostu ciężka do zagrania, nie? Bo pamiętam, jak jeszcze z pierwszego Rockstara jak grałem koncerty, to grałem tą piosenkę Jakiegoś jest taki syn. No ciężko było, nie? Na zasadzie, bo... No nie wiem, no mnie coś zaciskało gardło, nie mogłem tego śpiewać, jakby Nie wiem, szczerze ci powiem, nie wiem. Ciężko mi się teraz tak postawić, bo jak nie jestem w tej sytuacji, to nie wiem, jak bym zareagował. No, ale raczej bym chyba, raczej nie gram takich piosenek, nie? Mhm. Ja też uważam na przykład, że moje koncerty to są po prostu, to jest taka godzina, czasami półtorej.
Dobrej zabawy?
Dobrej zabawy, takiego trochę oderwania się od rzeczywistości, takiego po prostu... że takie poczucie, że żyjesz tu i teraz i jakby uważam, że w tym się najlepiej odnajduję i uważam, że tak po prostu powinien wyglądać młody łajcior, nie? Że takie jego koncerty powinny dawać jakby pozytywną energię ludziom, jakby piękne wspomnienia, a nie do końca wywoływać jakieś tam emocje, które po prostu są cięższe do przetrawienia, no wiesz, idziesz na koncercie na mój koncert idziesz się pobawić, a nie, żeby potem przez tydzień myśleć, nie? Mm-hmm. Może kiedyś będę miał 100 lat, może będę wtedy takie koncerty grał. Póki co jednak jestem team zabawa, team tu i teraz, nie? Mm-hmm. Żebyśmy się bawili.
Może właśnie team zapomnijmy o całym szarym świecie dookoła i pozwólmy sobie na godzinę zabawy.
Dokładnie.
Jest w tym jakaś recepta. A powiedz, masz jakieś takie zdanie w głowie, które co jakiś czas się odzywa, w sensie, że ono wraca? Nie wiem, to może być zdanie z książki, z piosenki, ale takie czujesz, że to robi robotę w jakiś sposób w twoim życiu. Ja takie zdanie mam, dla przykładu. Mm-hmm. Nie traktuj życia zbyt poważnie, bo nikt poza tobą tego nie robi. Okay. To pierwsze. Okay. A drugie, to kiedyś przeczytałam na Kejsie, będąc z tyłu sceny na jednym z festiwali, najwyżej się przeprosi.
Śmieszne akurat, no. Taka śmieszna maksyma, no. Ja mam takie bardzo oklepane, nie? To mogę ci powiedzieć, bo to mi mama powtarzała, mojej mamie to powtarzała babcia, prababcia. Mm-hmm. Wiesz, to jest taki jeden... Nie ma tego złego, co nie wyjdzie na dobre, mm-hmm. nie? To jest taka maksyma, którą żyję. No i w sumie chyba to, najbardziej, nie? Reszta, pewnie się zdarzyły jakieś, ale to były raczej takie, nazwijmy to, tymczasowe, tam w jakimś danym okresie mi towarzyszyły. Natomiast ta mi tak towarzyszy, odkąd pamiętam, nie?
Muszę powiedzieć, że poznałam twoją mamę. Masz super mamę.
Wiem.
Bardzo serdecznie pozdrawiamy i całujemy z tego miejsca. Jak twoja mama zareagowała na numer o sobie trochę z tej płyty?
O której mówisz?
O której piosence mówię? No. Już ci mówię. Mówisz tam w tej piosence o tym, że no boisz się, że ją stracisz.
A, no to Nawiedzony dom, no tak, bo jest dwa razy mama już wspomniana. Właśnie w postanowieniach noworocznych. Nie.
Szybko linijki lecą w głowie, widzę.
Czekaj. Mogę cię poprosić na chwilę?
No pewnie, proszę bardzo.
Bo jest w dwóch na pewno. Choć nie widać na zewnątrz. Przepraszam cię tam, no. Tak? Mamo, już się nie masz, przepraszam cię. No. Tak. Tam jest. No w Nawiedzonym domu. No mocna linijka, co?
Bardzo.
Szczerze, bardzo mocna, nie? Ja pamiętam, jak to pisałem. No hard. Nie byłem w stanie jakby, wiesz, bez łez, bez takiego k***a.
Zaciśniętego
gardła. No nie było w stanie, nie? Naprawdę hard rzecz, ale uważam, że warto było na zasadzie dla samego siebie, nie? Powiedzieć, bo to wiesz, to są takie myśli, z którymi ja się na przykład często zderzam, nie? Mm-hmm. Mimo, że nie chcę myśleć o tym przemijaniu i o tym, że no każdy kiedyś jakby odejdzie, nie? No bo to często takie, nie wiem, jakieś nerwica, może to jest tak, jak to się mówi, nerwica nad, nie?
No stany nad, lękowe takie.
Trochę tak, no i że nachodzą mnie takie myśli, że zamiast myśleć o tym, że dobra, to teraz korzystajmy z tego, że jesteśmy razem, to na co będzie, jak już nie.
Człowiek tak sobie myśli, że jak przetrawi, o ile da się przetrawić taką myśl w głowie, że to cokolwiek zmieni, że będziemy na to przygotowani. Nigdy nie jesteśmy na to przygotowani.
No uważam, że nie.
Tak. Krzysiek Zalewski, kiedy był przy okazji premiery tej płyty, swojej płyty.
Premier mojej płyty.
To, kto wie, może kiedyś. Świetny gitarzysta. Zastanów się do swojego składu.
Nie no, ja mam tam w składzie już świetnego gitarzysta.
Ja wiem.
Naprawdę.
Ojej. Wiem.
Powiem ci, że...
Znamy go z różnych utworów, które też latają na playlistach radiowych.
Przede wszystkim jest bardzo fajnym człowiekiem, ma mega poczucie humoru, ma super podejście do muzy, jest za Jawkowiczem, jest naprawdę fajnym ziomalem. Na drugim miejscu, jakby po drugie, że jest muzykiem po prostu, który no jest do k***a, no on przychodzi, on mi raz wysłał paczkę tam 40 gitar, które nagrał sobie tak, o, mówi, mam taką paczkę, nie? Ja mówię, dobra, pokazuj, nie? Ja mówię, kurwa, gościu, jakie to są gitary, nie? On mówi, no tak na szybko wysrałem, tak o. A ja mówię, tak.
No to tak, fajnie.
To fajnie, nie?
To fajnie,
a ja tam byłem na gitarze, nie? A on tam to na koncertowo, nie? I zresztą też ostatnio nagraliśmy taką piosenkę z moim ziomalem Szymonem Vivi Simon, pseudonim. Na swoją drogą to jego jest ostatnia piosenka na mixtape'ie. To właśnie, nie ma tracklisty, tak, nie ma tracklisty. Tak, zaraz tak. Ci powiem też, dlaczego nie
ona
ma
jest właśnie, mi się podoba, że ten mixtape jest taki naprawdę sauté praktycznie.
No to jest mixtape, no. To jest słuchaj mixtape, no. To dosłownie na dwa dni przed oddaniem tego jeszcze nie wiadomo, co będzie na nim, nie? To na takiej zasadzie. To było po prostu spontaniczne.
No i w furze. A chyba większość melodii powstaje w furze w twoim przypadku, co?
No. Dużo. Zazwyczaj te, które potem ludzie uważają za jakby właśnie najlepsze, nie?
Tak, słyszałam też no. O tym, że mixtape kosi rockstara.
Tak, to jest opinia też mi zasłyszana. A to dlatego, bo mam wrażenie, że jest o wiele luźniejsza forma. Na zasadzie nie mówię, żeby jakbyś mój album był jakąś ciężką formą, nie? Bo nie jest, ale jest na pewno luźniejsza forma pod względem tekstowym, pod względem... tematyki po prostu, nie? I przez to mam wrażenie, że ludzie lepiej to odbierają, bo chyba to też jest kwestia takiego trochę, może można powiedzieć, że jestem, myślę, że jestem jakimś tam więźniem swojego wizerunku, że...
Każdy artysta.
No oczywiście
jest.
Tak, no ja nie czuję się z tym jakoś mega wyjątkowym, nie? Ale po prostu u mnie to działa tak, że jeżeli piosenka nie spełnia tam jakichś wymogów, do których już przyzwyczajam ludzi, nie? Na zasadzie, że nie jest w jakimś tam typie, że nie ma jakichś tam...
No tak, większość twoich słuchaczy chciałaby ciągłej Kalifornii.
No tak, no. No ale wiesz, to nie po to się to robi, nie?
No.
Ja robię muzykę dla siebie i dla moich bliskich, jakby i jeżeli, wiesz, jakby tu się wszystko zgadza i im się podoba to i mi się to podoba przede wszystkim, ja czuję... satysfakcję zrobienia tego, nie? No bo, wiesz, no, czy jest duża satysfakcja ze zrobienia trzeci raz takiej samej piosenki? Może jest, ale nie u mnie. Ja
jak
to
się
raczej...
liczy tylko pieniądze na koncie, to pewnie
wiesz,
tak.
Może nawet nie tyle, co same pieniądze, może niektórzy po prostu... No nie wiem, ja się lubię, tak jak ci powiedziałem wcześniej, sprawdzać w wielu jakby nowych dla siebie okolicznościach. Dobrze powiedziałem po polsku, no, w różnych okolicznościach i lubię stawiać przed sobą jakieś tam wyzwanie, nie? A zrobienie po prostu kolejnej Kalifornii, to by nie było wyzwaniem. Wyzwaniem pewnie by było, żeby ją, tą nową piosenką przebić tamtą, nie? Ale też jakby na tych zasięgach, raczej znaczy może na tych wynikach, jakoś tam mi bardzo nie zależy, nie?
Tak jak sam śpiewasz, że nie obchodzi cię to, w delikatnych słowach, czy to będzie płyta roku.
No tak? Tak, no. I domyślam się, że nie będzie to płytą roku, właśnie wiadomo, dla kogoś będzie, nie?
No rok mocny nam się szykuje, też jakby no, w twojej bańce, nie?
No tak, ja wiem, że tam też dużo osób, dużo płyt będzie po prostu wychodziło, no wiadomo, nie? Szczególnie, że w 24 mieliśmy też sporo... takiej suszy trochę można powiedzieć, nie? Na zasadzie wyszły albumy typu Okiego, chyba wyszedł O Co Chodzi.
Tak, bardzo dobre zresztą.
Tak. Chivas mój wyszedł, kochany, braciszek. Wyszedł Młody West, największy geek, fajne. Pewnie jakieś inne projekty, o których teraz zapomniałem i będzie...
Bardziej popowe.
Tak. Albo nawet i rapowe, o których po prostu tam, no nie pamiętam, nie? Ale tak, jakby tam, wiesz, było kilka takich pozycji, które okej, okay, nie? Ale...
O, wiem, co jeszcze wyszło, co jest fajne do sprawdzenia, tak przy okazji, Mikołaj, nie wiem, czy znasz takiego rapera.
Jak?
Mikołaj.
Mikołaj, no pamiętam, Mik przecinek tak. Oaj, no wiem, pamiętam. To wydał?
Tak.
To niestety się nie orientuję, no.
No, to sprawdź ale, po rozmowie, fajne
bo ja ci
rzeczy.
Powiem, że ja go pamiętam sprzed jakichś wielu lat już. Z pięciu. To jest dla mnie wielu lat, nie? Aktualnie. To go coś tam pamiętam, nie? Ale nigdy jakoś nie byłem zajawiony jego muzą na maksa. No bo ja to tak, wiesz, ja to lubię. Takie autotunowe, tak zwane bez wtyczek nie umie, nie? Wiesz, to lubię to po prostu. No, ale czekaj, bo co chciałem ci jeszcze powiedzieć? Jakoś wybiło mnie to, jak zacząłem, rozmarzyłem się o tych płytach moich ziomali, nie?
O płytach roku rozmawialiśmy, tak, że to nie jest roku, ważne.
No. A, tak, dokładnie. Dla mnie na przykład to jest nieważne, bo jakby wiesz, no, każdy ma swój gust i każdy to oceni w jakiś tam swój sposób, przez własną miarę, przez dany w ogóle okres w swoim życiu, bo wiesz, no po prostu może w styczniu komuś ta płyta nie siądzie, a siądzie mu przy innej. Bo
potrafi być tak, że za 2-3 lata do kogoś dotrze.
No ogólnie miałem tak przy okazji mojej drugiej płyty, nie? Że wyszła, to wszyscy mnie mówili, że o, to jedną płytę zrobił, dobrą i teraz się chowa, nie? Do domu, do wora. a teraz ta płyta jest uznawana za płytę, nie? Jakby... Nie mówię tu, że wyprzedziłem czasy i w ogóle jakiś wizjoner, że ja Kanye West, nie? Totalnie nie to mam na myśli, tylko po prostu czasami...
Musi być ten moment.
Musi być ten moment i czasami po prostu muzyka musi w końcu się dopasować do okresu w twoim życiu, nie? I tyle, nie?
Łajcier, wracamy do koncertowania,
nie?
Ponieważ to jest niesamowite. Ja wiem, że ty mówisz, że ty jesteś taki bardziej autotunowo wtyczkowy, ale w momencie, kiedy zaczyna się pojawiać temat gitara, to nie wiem, czy ty to robisz podświadomie, czy raczej świadomie zaczynasz po prostu chodzić, więc ja mam pytanie, czy ty byłeś kiedyś w Pogo na koncercie?
Tak.
Na czym byłeś?
Słuchaj, był taki na swoim.
Na swoim?
Tak.
Wow.
To było moje pierwsze Pogo. Pierwsze, no. I ostatnie w sumie aktualnie. To było, słuchaj... No, w sumie jeszcze jak Offset grał ostatnio w Warszawie, tam z okazji Cloud Festiwalu, to tam też się trochę pokręciłem, ale to nie było to takie pogo, nie? A słuchaj, był Fest Festival, grałem tam w zastępstwie za wie kogoś, nie pamiętam, za kogoś tam. W ostatnim momencie mnie tam zaprosili,
no
bo...
No tak, Fest Festival nikogo nie dziwi.
No, że ktoś tam wyłożył się na ten, nie przyjechał tam i ja grałem. I to też ten sam koncert, na którym mi zabrali szampana, kobieta mi na scenę wbiła, zabrała mi szampana i coś tam jakieś głupoty. Nie lej, będę. No i tak to wyglądało. No i wszedłem w Pogo, nie? Mówię, dobra. Dograłem jakąś nutę hardkorową, taką nadającą się do tego. O mój Boże, nie? Prawie umarłem. Powiem ci, że to jest, ja to podziwiam tych ludzi po tym. Ja to po tym ich podziwiam. Że to są w stanie to wytrzymać, bo ja tam byłem, ten ścisk, ten gorąc, ten pył, k***a. Hard. Hard.
Do powtórzenia.
Tak.
No, wiadomo. Łajcier, bardzo ci dziękuję. Już nie będę cię tutaj przytrzymywać, bo widzę, że gardłowo jeszcze oboje do siebie dochodzimy, ale chciałem ci podziękować za tą rozmowę.
Ja też.
Super również. Się z tobą rozmawiało i mam nadzieję do zobaczenia.
Mam również taką nadzieję.
Na twoim koncercie i na pewnie jakimś dobrym gitarowym w Polsce też.
Zapraszam najbardziej. Wielkie pozdro, najmłodszy Łajcier 2115.
Najmocniejsze gwiazdy, najszczersze rozmowy. Próba mikrofonu. Rozmawiała Karina Nicińska.